Kochani, to jest trzecie słowo, trzecia niedziela, w której dzielę się na temat rzeczy najważniejszych. Będzie ostatnie spotkanie w tym temacie. Dla przypomnienia bardzo krótko. W pierwszym nauczaniu mówiliśmy o takim pierwszym składniku tych rzeczy najważniejszych, o których mówi Bóg, to jest to, że mamy szukać Bożego Królestwa. I to jest coś, co powiedział sam Jezus do nas jako do uczniów. To jest taki początek dobrego życia, które zaczyna się, kiedy dajemy pierwsze miejsce w naszym życiu dla Niego. Mówiliśmy to, w jaki sposób przyjmujemy Chrystusa, to, że powinniśmy uczynić Go swoim Panem, a nie tylko wyznać swoimi ustami, że jest Panem. I mówiliśmy o tym, że Królestwo Boże to jest ta największa wartość. I mówiliśmy to na przykładzie znalezionego skarbu, który nabywamy, kiedy go znajdujemy i uznajemy za najważniejszy. Wszystko sprzedajemy, nabywamy właśnie ten skarb. Mowa o Jezusie, o tym, by też szukać Królestwa Bożego, by szukać tego, co w górze, a nie tego, co na ziemi, byśmy skoncentrowali się właśnie na tym, jako na tej najważniejszej rzeczy, o której mówi sam Pan. Na drugim spotkaniu mówiliśmy o drugim składniku tych rzeczy najważniejszych. To, że musimy być prowadzeni przez wartości Królestwa Bożego, które zawiera w sobie Królestwo Boże. A więc kochać Boga i kochać ludzi Jego miłością, nie naszą miłością, którą produkujemy, czy możemy, czy próbujemy produkować, ale miłością, którą przejmujemy od Niego. Jakby przekazujemy tylko to, co otrzymaliśmy od Niego. Taka miłość. Ale też mówiliśmy o tym, że powinniśmy dokonywać wyboru w naszym życiu i zaczęliśmy mówić o tym najważniejszym trzecim składniku, to właśnie, że Jezus jest Panem. Dzisiaj będziemy kontynuowali ten temat. Dlaczego? Dlatego, że potrzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Też mówiliśmy o tym, że my jako Kościół jesteśmy Jego stopami tutaj na ziemi. On jest głową, siedzi w niebie, ale my dzisiaj jesteśmy Jego ciałem tutaj na ziemi. Mówiliśmy też, czy zaczęliśmy mówić o ewangelizacji, o tym, że żniwo jest gotowe do zbioru. I takim przejściem do dzisiejszego spotkania może być takie pytanie, ale czy my jesteśmy gotowi na to? Najpierw rzeczy najważniejsze. W Hebrajczyków w 6 rozdziale opisane są pierwsze zasady takiego Bożego Słowa, fundamenty. Ale zanim przejdę, czy o tym powiem, Hebrajczyków 5:12 mówi tak. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył ciągle na nowo o pierwszych prawdach słów Bożych i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Apostoł tutaj mówi, że są sytuacje, a ja mogę powiedzieć z doświadczenia, że to są też częste sytuacje, że ludzie, którzy są wiele lat w Bogu, czy wiele lat temu powierzyli się Bogu w swoje życie, pozostali tylko na poziomie fundamentów. A można powiedzieć nawet, fundamenty, które mają, nie są dobrze zbudowane. Ważną rzeczą jest w budowaniu budynków, by dobrze położyć fundamenty. Im większy budynek, tym głębsze powinny być fundamenty. Tylko po to, że kiedy przyjdą niesprzyjające warunki atmosferyczne, wicher, wiatr, Biblia o tym mówi, znamy o tym przypowieść, kiedy powieje wiatr, a dom jest zbudowany na piachu, zawali się wichura i tak dalej, ale zbudowany na mocnym fundamencie ostoi się. A więc bardzo ważne, by przed wszystkim tym, co robimy dla Boga, do czego jesteśmy powołani, byśmy dobrze zbudowali najpierw nasze fundamenty. Ja nie będę się rozwijał tylko nad tym, Hebrajczyków 6:1-2. O tym fragmencie teraz chcę powiedzieć. Ja go tylko przeczytam i zasygnalizuję pewne rzeczy. Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią pokuta za uczynki martwe, dwa, wyznanie wiary w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. To są fundamenty, biblijne fundamenty naszego życia w wierze. Sześć rzeczy. Dlatego potrzebujemy, generalnie ujmując rzecz, poddać też wszystkie dziedziny w naszym życiu Bogu. Każda dziedzina naszego życia, począwszy od finansów, poprzez życie osobiste i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, nie będę tu tego wymieniał. Wszystko, cokolwiek ci teraz przychodzi na myśl. Jeżeli nie jest poddane Bogu, to twój fundament nie jest dobrze położony. Dlatego musimy upewnić się też, że mamy takie właściwe objawienie tych pierwszych zasad. Dlaczego? Dlatego musimy być pewni, że żyjemy według tych zasad. Dlatego, że jeżeli idziemy i dzielimy się Ewangelią z innymi, nie mając tych rzeczy poukładanych, to w taki sposób je przekażemy i natrzemy osoby, którym mówimy o Bogu, o życiu. Dlaczego? Dlatego, że kiedy spotykamy się z ludźmi, by dzielić się Ewangelią, by dzielić się życiem, mówimy o życiu w taki sposób, w jaki sami żyjemy. Powinniśmy tak mówić, ja nie mówię tu o obłudzie. Więc potrzebujemy ludziom Ewangelię głosić we właściwy sposób. Dlaczego? Więc zostawiam już tą Hebrajczyków 6:1-2. Jeżeli dzielimy się z ludźmi Ewangelią na poziomie zbawienia, a więc to, że Bóg posłał Jezusa na tą ziemię i oddał On życie za ciebie, przelał swoją drogocenną krew, obmył cię tą krwią, wszystkie twoje grzechy zostały przebaczone, zbawiony jesteś. Wyznałeś Jezusa jako Pana Zbawiciela. Już nie jesteś grzesznikiem, jesteś nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. I na tym się zatrzymamy, to co z tego wyjdzie? Możemy taki rachunek matematyczny przeprowadzić, tak? Jeżeli będziemy tylko głosić takie słowo i taką Ewangelię, to otrzymamy zbawionych grzeszników, którzy cieszą się z tego, kim są, przez zbawienie, czy co otrzymali w zbawieniu, że już nie muszą być ukarani za swoje grzechy, już tą karę Jezus poniósł na siebie. I to jest wszystko wspaniałe i dobre, ale to jest pewien etap, który prowadzi nas jako wierzących dalej. Otrzymamy tylko grzeszników, którym przebaczono. Tak sobie zapisałem. Więc jeżeli wierząca osoba zatrzyma się tylko na tym etapie, to tylko to będzie mógł przekazać dalej. Dlaczego? Dlatego, że nie przekażesz dalej tego, w czym sam nie funkcjonujesz i co nie jest twoim życiem. Ale Biblia mówi dalej, że Chrystus zmartwychwstał. Coś się stało po zmartwychwstaniu. Powstał z martwych, aby dać nam nowe życie. Ta moc, która podniosła Chrystusa z martwych, ona wprowadza się w nasze życie. To Bóg w nas zaczyna żyć i przez nas zaczyna żyć. Stajemy się świadectwem tego życia dla innych. I nie tylko możemy o tym mówić, ale możemy być tego świadkami. Dlatego, że ludzie patrzą na nasze życie, obserwują nas. Ktoś powiedział, że dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami. Mogą bawić się w czasie przyjęcia pod stołem i myślisz, że nie wiedzą, co się dzieje. One się bawią, ale dobrze słyszą o tym, co się mówi. Tak samo i ci, którym głosimy, słuchają, ale też i patrzą na nasze życie, w jaki sposób żyjemy. Ale ta moc, która się wprowadziła w nas, to już nie my sami, ale to Chrystus żyjący w nas może czynić te dobre rzeczy w nas i przez nas. Dlaczego? Dlatego, że stajemy się martwi, ale ożyliśmy wraz z Chrystusem i to jest właśnie ten etap chrztu wodnego. To jest ta fizyczna manifestacja mojej decyzji i tego, co faktycznie się dzieje. Umieram dla swojego życia, aby żyć z Chrystusem w Bogu. Nowe życie. W Jego mocy, w Jego mądrości, w Jego świetle, w Jego chwale. Ale czy to jest koniec? To jest pewien etap znowu, do czego coś się wydarzyło potem. Dlatego, że Chrystus, kiedy zmartwychwstał, napisane jest, zasiadł po prawicy Boga Ojca w niebie. List do Efezjan, 1, 2 rozdział mówi o tym. Ale czy tylko to? Swego czasu w mojej Biblii zacząłem zaznaczać wszystkie fragmenty, które określają, czy w których jest taki zwrot, w Nim, w Chrystusie. I zacząłem badać, co mam w Chrystusie Jezusie. Co się dokonało tak naprawdę po Jego zmartwychwstaniu i po tym, jak On zasiadł. A ja zasiadłem, jest napisane, w Chrystusie po prawicy Boga. A więc moje miejsce jako wierzącego w tym kolejnym etapie jest takie, że to Chrystus we mnie, a ja w Chrystusie mam królować na tej ziemi. A to już jest dużo wyżej. Ponad ten fundament, który jest zbudowany. To już jest coś, co Bóg buduje dalej i dalej. A więc mam razem z Nim królować w życiu na tej planecie. Tu, gdzie jestem posadzony, tu, gdzie jestem zasadzony, w Chrystusie Jezusie, w Nim. Kiedy głosimy ludziom Ewangelię, często powinniśmy przynajmniej prowadzić ich do tego, by otworzyli swoje serce i przyjęli Jezusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. I często zakończone jest to taką modlitwą grzesznika, którą wypowiadamy razem z niewierzącym, by otworzył swoje serce, przyjął Jezusa do swojego życia. I to jest dobra modlitwa, bardzo dobra modlitwa. Ale jest małe ale, o którym musimy wiedzieć, kiedy prowadzimy kogoś do Boga. My potrzebujemy takiej odpowiedzi, jaką otrzymali apostołowie w Dziejach Apostolskich opisanym w 2 rozdziale, kiedy Piotr głosił zaraz po zesłaniu Ducha Świętego do niewierzących ludzi. Jeszcze zanim o tym powiem. Bardzo często zdarza się, nieczęsto, jakkolwiek, że wypowiedziana modlitwa jest na poziomie umysłu, przyjęcia Jezusa. Ale to, o czym Bóg mówi i czego pragnie, to by było to na poziomie serca. Serca. To jest tylko 0,5 metra, 50 centymetrów, ale to jest najważniejszy odcinek biegu do życia w Bożym Królestwie. Dlatego, że nie sama modlitwa jest ważną, ale serce w tej modlitwie. To jest kluczowe i to jest bardzo ważne. Po tym, jak Piotr zaczął cytować proroka Joela, to jest w Dziejach Apostolskich 2:37, napisane, że kiedy głosił im Ewangelię o Jezusie, który umarł, ale potem powstał z martwych, ogłosił im, że On jest Panem. Że On jest Panem. Czy mówił coś bardzo szczególnego? Nie. Ale było w tej wypowiedzi coś albo ktoś, kto poruszył tak bardzo do głębi serca ludzi, którzy słuchali o tym, że oni stanęli w takim miejscu i powiedzieli: okej, to co my teraz mamy zrobić? Co mamy czynić, bracia? Co mamy zrobić? I Piotr im dał odpowiedź. Otwórzmy może, jak macie swoje Biblię, Dzieje Apostolskie 2. werset, 2 rozdział. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni, pozyskanych zostało owego dnia około 3000 ludzi. A więc mowa jest o bardzo dużej grupie ludzi. 38. Piotr do nich mówi: upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 37. Co mamy czynić, mężowie, bracia? Tak od tyłu troszeczkę. Upamiętajcie się. To znaczy, to złe życie, w którym żyłeś dzisiaj, o którym ci Duch Święty pokazał, zakończ to dzisiaj i zacznij żyć nowym życiem. Porzuć grzeszne życie. Porzuć to, co jest złe. Porzuć to, co wiesz, że jest grzechem. Odwróć się od tego i zacznij iść za Bogiem. To jest proste, ale niewielu ludzi to dostrzega i niewielu ludzi chce to uczynić, bo że myśli. Może tak, jeżeli uczymy ludzi tylko tego, przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela, wypowiedz modlitwę grzesznika i mówimy mu: jesteś zbawiony. A on nie uczynił tego z serca, tylko z umysłu i dalej żyje w swoich grzechach, to znaczy co? Przekonujemy taką osobę, żeby uwierzyła w kłamstwo. Bo to Duch Święty przekonuje człowieka, że jest nowonarodzony. I człowiek sam wie, czy rodzi się na nowo, czy też nie. Dlatego, że wie, jakie życie prowadzi. Chociaż może o tym wcale nie mówić. Ale jest to wiadomo. Więc to jest bardzo ważne. Może jeszcze tak powiem. Zobaczcie, gdyby w tym miejscu Piotr powiedział tak, 37. Co mamy czynić, mężowie, bracia? No i Piotr wstaje i mówi: słuchaj, poprowadzę cię w modlitwie. I prowadzi go w modlitwie. Panie, dziękuję ci za wspaniały plan w moim życiu. Przepraszam cię za moje grzechy. Otwieram swoje serce, przyjmuję Jezusa jako Pana Zbawiciela. Amen. No i Piotr mówi: okej, jesteście zbawieni. Wasze miejsce jest w niebie. Ci ludzie przychodzą do kościoła. Jaki to jest kościół? Pełen grzechu. Ja nie mówię o wszystkich. Mnie zabrało około 8 miesięcy od czasu, kiedy wypowiedziałem modlitwę grzesznika, do czasu, kiedy na nowo się narodziłem. I w tym czasie Duch Święty pokazywał mi pewne rzeczy, oczyszczał. I ja znam dokładnie moment i miejsce, w którym narodziłem się na nowo. Czyli naprawdę Duch Boży zamieszkał w moim wnętrzu. I rzeczy zaczęły się dziać inaczej niż w tamtej porze, kiedy jeszcze nie miałem Ducha Świętego. To są bardzo ważne rzeczy. A więc musimy mówić ludziom prawdę. Bo jeżeli wypowiedziałeś tylko modlitwę grzesznika i dalej żyjesz grzesznym życiem, to jest bardzo ważne. A więc Piotr głosił im Ewangelię o Jezusie, który umarł, powstał z martwych i jest Panem. I jest Panem. Rzymian 8:14 mówi tak: albowiem wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Których Duch Boży prowadzi. Więc możemy widzieć w życiu innych ludzi, jak ich życie jest prowadzone. Co się dzieje w ich życiu. I tak naprawdę nieważne jest, co ta osoba mówi, kto go prowadzi, ale to, Świadectwo życia daje świadectwo o tym, czy prawdziwie są dziećmi Bożymi. Duch Święty. A więc Duch Święty sam mówi ludziom, zapewnia ich, że narodzili się na nowo. A więc ważne jest, byśmy nie brali takiej odpowiedzialności za ludzi, abyśmy to my upewniali ludzi, że są zbawieni. To jest bardzo ważne. To jest kluczowe. Wiecie, mówię o tym też, bo ostatnio Coffee House dzielił się tutaj swoimi dokonaniami, tym, co robią, po prostu tym świadectwem tego, co się dzieje, tak? Kiedyś było wezwanie do takiej grupy, żeby wychodzić z Ewangelią. Wszyscy jesteśmy zachęcani do tego, żeby ewangelizować, ale ważne jest właśnie to, żebyśmy zrozumieli to, co jest wartością dla samego Boga, a nie robili tylko rzeczy dlatego, że powinniśmy je robić albo ktoś nas zachęca do tego. To jest dobre, wszystko jest dobre, ale kiedy znamy wartości tego wszystkiego, co robimy, to zmienia postać rzeczy. A więc co się dzieje, kiedy otrzymujemy Ducha Świętego? Jest napisane tutaj, że wszyscy, którzy przyjęli Słowo, zostali ochrzczeni. Mieliśmy niedawno chrzest i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Więc to jest ważna, ta też zewnętrzna manifestacja przynależności. Do czego? Do przymierza, do wspólnoty przymierza. Kościół jest wspólnotą przymierza. Zostali przyłączeni. Zostali przyjęci do Kościoła z nałożeniem rąk, przyjęli Ducha Świętego. Jest napisane w 42 i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Uczestniczyli w życiu Kościoła. Uczestniczyli w życiu Kościoła. Jeszcze raz to powiem. Uczestniczyli w życiu Kościoła. Jest jeszcze pewna rzecz, o której chcę się podzielić teraz. Jest to właśnie ta odpowiedź, jakiej Bóg oczekuje zaraz po tym, jak przyjmujemy Ewangelię. To jest też bardzo ważne i bardzo, bardzo kluczowe. 2 Koryntian, 8 rozdział, wersety 1-5. Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo, jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty według możliwości, a nawet, zaświadczam to, ponad swe możliwości okazały gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I 5 werset. I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowały siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Ten 5 werset w tłumaczeniu takim angielskiego brzmi tak. Nawet więcej niż się spodziewaliśmy, dlatego że z pierwszymi darami było to, że oddaliście siebie samych Panu i nam, tak jak Bóg tego chciał od was. Dlaczego o tym mówię? Ja nawet niedawno pewną rozmowę z pewną wierzącą osobą, nie z naszego kościoła, który mówił mi o swojej służbie, o tym, że chodzi za Bogiem, służy Mu. Ja mówię, w jakim kościele jesteś? No w Chrystusowym. Ja mówię, poczekaj chwileczkę, to znaczy co? Nie masz wspólnoty, nie masz kogoś, komu poddałeś swoje życie? No nie, bo przecież Kościół jest jeden. Mówię, no okej. I bardzo mocno trwał przy swojej. Mówię, okej, ja nie mam władztwa nad twoją wiarą, jeżeli tak uważasz, że tak jest, okej. Ale co jest prawdziwą przyczyną takiej postawy? Niezależność. Dlatego, że kościele, nie tylko naszym, nie naszym, w ogóle, niezależność, a zatem niekiedy idzie bunt, ma się dobrze. Wielu wierzących mówi, ja zrobię to po swojemu, tak jak ja odbieram, jestem prowadzony przez Ducha Świętego. I nawet znając Boże Słowo, co mówi na dany temat, omija je albo nie zauważa, albo nie zwraca na to uwagi, nie słucha swoich przełożonych, czy nie jest poddany komuś, nie ma takiego duchowego ojca czy matki, mentora, jakkolwiek. I robię rzeczy po swojemu. Ja i tak zrobię to po swojemu, nawet jeżeli ktoś, kto jest nade mną, mówi o tym. Dużo jest takich chrześcijan. Za dużo. I ci ludzie przez swoją niezależność zostają obrabowani z tego, co najlepsze, co Bóg miał dla nich, nawet o tym nie wiedząc. To jest tak, jakbyś na swojej drodze, którą idziesz, miał pewne przeznaczenie, pewną paczkę od Boga. Bóg ją przygotował dla ciebie. Ale niekiedy twoja niezależność mówi, nie, ja tamtą drogą nie pójdę. Idzie inną drogą i nawet nie wie, co go ominęło. Ja myślę, że kiedy będziemy wszyscy w niebie i zobaczymy to, co Bóg przygotował na nas, a to, co nie stało się rzeczywistością w naszym życiu, to po prostu będziemy beczeli, jak nie wiem. Bo wtedy się okaże, że to nie jest prawdą, że Bóg nas nie zauważał, że Bóg nie chciał nam czegoś dać, tylko to nasze decyzje i nasze wybory sprawiły, że tego nie sięgnęliśmy. Bo to, co najlepsze, to, co Bóg ma dla nas, znajdujemy w Jego rodzinie, w Kościele. Ja nie mówię tu o tym lokalnym Kościele. Jest wielu kościołów lokalnych, wiele zborów, ale to są ludzie, którzy zebrali się razem w miejscu, których Bóg zasadził w miejscu, którzy powierzyli swoje życie Bogu, tej wspólnocie i żyją i dzielą się tymi darami, którymi Bóg ich łaskawie ubłogosławił. Dzielą się tym. Boża rodzina. Jeżeli dziecko jest zbuntowane i niezależne, to nie będzie chciało przebywać w rodzinie. To jest fizycznie. Dzieci uciekają, dlatego że nie chcą słuchać taty, mamy, mają ich za nic i po prostu chcą życie ułożyć po swojemu. Jeżeli wrócą kiedyś, to chwała Bogu i się nawrócą. Ale niekiedy tak nie jest. Bo jeśli ja jestem tym, który robię wszystko po swojemu, samemu, inaczej, choć usłyszę to, co Jezus do mnie mówi, ale tego nie robię, to tak naprawdę sam dla siebie jestem Panem, a nie Jezus. Bo robię to, co ja chcę, a nie to, co Jezus mówi, bym robił. Nawet człowiek, który miał najwięcej objawień w Biblii opisanych, Paweł, dawny Saul, przeszedł tą drogę i zrozumiał pewną rzecz. Jak możecie otworzyć sobie Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Wersety od 1 do 3. To jest mowa o zborze w Antiochii. W Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrynejczyk i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. Posłuchajcie. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. I kiedy przeczytacie sobie dalej historię o służby Saula, Pawła, to dopiero w tym momencie, czy od tego momentu, zaczęło wypełniać się to powołanie, które było nad Pawłem, nad Saulem. Pamiętacie tą historię, kiedy jadąc do Damaszku został spotkał Jezusa, spadł konia i tak dalej, tą historię, kiedy oślep i tak dalej, i Bóg dał mu powołanie, że pośle go. I on to wszystko nosił, ale nie poszedł sam. Przyłączył się do kościoła, choć z początku kościół się bał, dlatego że słyszeli o nim, co robił. A jest napisane w innym miejscu, że pałał żądzą zemsty i po prostu chciał mordować chrześcijan, bo był tak oddany Bogu, ale w wierze żydowskiej, nie znającej Chrystusa. A więc był szczery w tym wszystkim, oddany. Ale tak jak był oddany w tamtym miejscu, tak był oddany Bogu, ale poddał się pod przywództwo Kościoła. I dopiero wtedy zaczęły dziać się rzeczy i Bóg zaczął go wysyłać po różnych miastach, gdzie głosił Ewangelię. Działy się znaki, działy się cuda, ale został posłany przez Kościół. Bo wiedząc to, mógł powiedzieć tak, Kościół jest ogólnoświatowy, idę sam. Bo nie wiemy, co wydarzyłoby się, ale myślę, że nie zaszedłby daleko, dlatego że nie poddał swojego życia. Najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. To jest tak bardzo ważne, by być posłusznym Bogu, ale by odkryć, czym jest ciało Chrystusa. Do czego jest ciało Chrystusa? Wszyscy wzrastamy. Wszyscy potrzebujemy korekty, wszyscy potrzebujemy napomnienia. Jakiego nauczyciela pamiętasz ze szkoły najbardziej i jakiego cenisz najbardziej? Czy tego, który czytał gazetek w czasie lekcji i pozwalał ci wszystko robić? Czy tego, który wymagał od ciebie? Który cię napominał, który cię strofował, kiedy była potrzeba? Który chciał ciebie czegoś nauczyć? Myślę, że właśnie ten drugi. Dlatego, że ten pierwszy z reguły nie ma szacunku nawet w oczach uczniów. Ja miałem nauczyciela z niemieckiego, pamiętam, w pierwszej klasie szkoły średniej i pamiętam tylko dwa zwroty. Nicht verstehen, on był zawsze pijany, zawsze kazał nam czytać książkę. I wie spät ist es, 10 minut mam, która jest godzina. To jest tłumaczenie. Tylko dwa zwroty. Oczywiście tam inne słowa też znam w takim żarcie, tak? Natomiast tak jest. Więc bardzo ważne, byśmy byli poddani przywódcom też w Kościele. To jest bardzo ważne. Drugim Koryntian 8:5. Otwórzmy sobie to też, żebyśmy mieli to, ten werset przed sobą. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam. Nam, to znaczy nie ogólnie, komuś, o kim nie można nic powiedzieć. I nam, to znaczy przywództwu w Antiochii. To jest bardzo ważne. Dlaczego się im oddali, by mogli zostać wyposażeni i wysłani do zrealizowania powołania, jakie Bóg złożył na ich życiu? Nie po to, by zostali skontrolowani. Ja nie mówię o patologii kościelniczej czy kościelnictwa, tak? Że ktoś kogoś kontroluje, że pastor czy przywództwo kontroluje kogoś, żeby mieć władzę. Nie. Biblijny obraz tego wszystkiego to jest poddanie się po to, by przywództwo mogło zrobić wszystko ze swojej strony, modląc się i prosząc o Ducha Świętego, by to powołanie, jakie jest złożone przez Boga na danym człowieku, mogło wzrosnąć i by ta osoba mogła być posłana do robienia tych rzeczy, do których Bóg posyła. To jest biblijne zrozumienie poddania, a nie kontrol. Jeżeli ktoś tak mówi, to musisz sprawdzić to z Duchem Świętym, czy to jest prawda. Ale to jest jedyny sposób, w jaki może człowiek dorosnąć do tego, aby wypełnić swoje powołanie w życiu. Dlaczego? Dlatego, że ludzie dorastają, będąc częścią Bożej rodziny. Częścią. Nie tylko gościem w domu, ale częścią. Tylko w ten sposób mogą dorosnąć i są oddani sercem w tym miejscu. Dlaczego? Ja myślę, że trzeba mówić o takich rzeczach. Dlatego, że indywidualizm zmarnował już naprawdę wiele żyć w Kościele. 30 lat jestem już wierzącą osobą i widziałem naprawdę wielu obdarowanych ludzi, wielu powołanych ludzi, ale dzisiaj nie wiem, gdzie są. Nie widać ich. Nie ma ich. Dlaczego? Bo mieli problem. Indywidualizm. Dlatego powinniśmy oddać się, zaangażować w lokalne ciało wspólnoty wierzących, jakiekolwiek. Ważne, by to była wspólnota wierzących ewangelicznie, pełnej Ewangelii. To jest bardzo ważne i bardzo kluczowe. A więc musimy pomóc tym ludziom, wracając już do tego, kiedy głosimy ludziom, musimy pomóc ludziom stać się częścią wspólnoty wierzących. Po co? By oni mogli wzrosnąć, bo mogli później dzielić się tym, czym zostali obdarowani przez Boga. Czy na początku, kiedy nawracaliśmy się, czy rodziliśmy się na nowo, wiedzieliśmy już wszystko, co wiemy dzisiaj? Nie, Bóg nam po kolei objawia, pokazuje pewne rzeczy, wprowadza nas w pewne rzeczy, uczy nas pewnych rzeczy, szlifuje nas, dociera. Do tego używa ciała w Chrystusie. Jeżeli masz jakiś problem z bratem czy siostrą w Kościele, to myślisz, że Bóg o tym nie wie? Dlatego warto zadać sobie pytanie, czego Bóg chce mnie nauczyć w tej relacji? Co Bóg chce we mnie zetrzeć, zmielić? Co Bóg chce mi pokazać? Panie, dlaczego te rzeczy się dzieją, jeżeli się dzieją? Pokaż mi to. Bóg zawsze przyjdzie i pokaże. Na koniec 3 wersety. Ku zachęcie. Paweł pisał do Filipian tak. Rozdział 3, wersety 7-11. Ale wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. To jest ta decyzja, przed którą stoi każdy z nas. Ze względu na Chrystusa uznałem to za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niesamowita deklaracja, ale Paweł mówił to, czym żył. Wszystko to, co było zyskiem, jest śmieciem ze względu na Chrystusa. Drugi fragment, cel, do jakiego dążymy razem z Pawłem. Zachęta dla nas wszystkich. Filipian 3:12-17. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy doskonałych, wszyscy tak myślmy, A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. A więc idziemy w tym kierunku i mamy cel, który chcemy osiągnąć. Mamy cel, który chcemy osiągnąć. I trzeci fragment to jest takie ostrzeżenie dla nas wszystkich. Filipian 3, 18-21. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Niesamowite. A teraz także z płaczem mówię. Napisane jest tu: wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem. A więc dawał za przykład ich życie w pewnym okresie ich życia, że powinni tak żyć. Ale coś się stało, coś się wydarzyło w ich życiu, że poszli w świat, poszli za tym, co ziemskie. To stało się dla nich hańbą. I kieruje nasz wzrok na ojczyznę, która jest w niebie, skąd oczekujemy Zbawiciela. Stąd modlitwa: przyjdź, Panie Jezu. Przeczytam wam jeszcze taki cytat. Dostałem SMS-a kiedyś od pastora naszego. To jest niesamowity cytat. Ale to brzmi tak. Często słyszymy: Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Lecz R.C. Sproul ostrzega, to jest człowiek, który to powiedział. Posłuchajcie. Nie pocieszaj się tym zbytnio. To nie grzech Bóg wysyła do piekła, tylko grzesznika. Niesamowity cytat. Niesamowite stwierdzenie. Nie pocieszaj się tym zbytnio. To nie grzech Bóg wysyła do piekła, tylko grzesznika. Już ostatni werset przed modlitwą. Księga Przysłów 29:18. Ale w tłumaczeniu o passion. Posłuchajcie. Tam, gdzie nie ma proroczej wizji, czyli tego kierunku, w którym mamy iść, co mamy robić, jak mamy robić, jeżeli nie widzimy tego wyraźnie, ludzie bardzo szybko zaczynają się rozchodzić. W naszym tłumaczeniu jest, że naród ginie z powodu braku wiedzy, wizji i tak dalej, tak? I dalej jest napisane tak. Wtedy, kiedy podążasz za Bożym Słowem, to niebiańskie szczęście zaczyna wyciągać swoją rękę. Przeczytam to jeszcze raz. Tam, gdzie nie ma proroczej wizji, ludzie bardzo szybko zaczynają się rozchodzić. Wtedy, kiedy podążasz za Bożym Słowem, to niebiańskie szczęście zaczyna wyciągać swoją rękę. Niebiańskie szczęście zaczyna wyciągać swoją rękę z czymś, co zawiera Bóg. I zakończę modlitwą. Bardzo proszę, zamknijcie swoje oczy. Cudowny Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za moc Ewangelii. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że objawiasz nam swoje drogi przez swoje słowo, że nas uczysz, pouczasz, korygujesz, wskazujesz drogę. Panie, jesteśmy Ci wdzięczni, dlatego że sami zbłądzilibyśmy, ale kiedy Ty nas prowadzisz, choć nie widzimy szczegółowo drogi, to możemy zaufać Ci, że Ty nas dobrze poprowadzisz do celu. Ojcze, dziękujemy Ci za to głębokie objawienie, Panie, które przynosisz przez swoje słowo do naszego wnętrza. Panie, niech to słowo zburzy wszelkie myślenie, nasze myślenie, które nie jest pomocne w tym, by Twoja wola mogła się wypełnić tutaj na ziemi, jak w niebie. Panie, wypracuj w każdym z nas to pełne oddanie Tobie i poddanie się ludziom, których stawiasz nad nami, przy nas, razem z nami. Twoim ludziom, Panie. Panie, niech nikt z nas nie trzyma tego z dala od siebie, Panie, ale niech zastosuje to w swoim życiu. Panie, pozwól nam doświadczyć tego, że kiedy szukamy Twojego Królestwa, najpierw Twojego Królestwa, to doświadczamy tego, co jest według Ciebie słuszne i doświadczamy tego, że zabezpieczasz wszystkie nasze potrzeby, Panie, wszystko to, czego potrzebujemy każdego dnia, w każdej dziedzinie naszego życia. Ojcze, jesteśmy Ci za to wdzięczni, Panie. Panie, i niech to doświadczenie tej realności, tej codzienności Twojego błogosławieństwa, Panie, będzie każdego dnia doświadczeniem w naszym życiu. Prowadź nas w taki sposób, abyśmy, Panie, zawsze wpierw kochali Ciebie i innych Twoją miłością, którą Ty łaskawie nas obdarzyłeś. Daj nam poznać głębię tego i doświadczyć głębię tego. Panie, zachowaj nas tej pierwszej miłości i uwolnij w nas tą miłość dla ludzi, których stawiasz wokół nas. Panie, jesteśmy w stanie tylko oddać, odbić, odzwierciedlić tą miłość, którą otrzymamy od Ciebie. Dlatego, że Twoja miłość jest doskonałą miłością, Panie. Niech ta miłość przepływa przez nas, Panie. A Ty we wszystkim odbierz chwałę, uwielbienie i cześć. Ojcze, my kierujemy nasz wzrok na Ciebie i wiemy, że Ty wszystko dobrze uczynisz. Bo jesteś wiernym Bogiem, cudownym, wspaniałym Bogiem, który nie odwołuje swojego przymierza, nie odwołuje swoich obietnic, ale je realizuje w czasie i w sposobie, który Ty wybrałeś, Ojcze. Ojcze, spraw, byśmy byli cierpliwi i wytrwali na tej drodze za Tobą. I pomóż nam, Panie, każdego dnia być dobrym świadectwem Twojego Królestwa, być taką dobrą wizytówką Twojego Królestwa, Panie, by inni widzieli w nas Ciebie. A to, o czym będziemy mówić, by było częścią naszego życia, a nie tylko teorią. Proszę Cię, Ojcze, o to w tym w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.